Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Projekty społeczne, kulturowe, ekologiczne, kulinarne, turystyczne, inwestycyjne, także związane z przedsiębiorczością. Trwająca właśnie unijna perspektywa finansowa jest nie lada wyzwaniem dla lokalnych grup działania. W naszym regionie LGD dysponują wyjątkowym w skali kraju budżetem, to 500 000 000 zł. I dziś właśnie o tym swoistym regionalnym budżecie obywatelskim porozmawiamy. Witam gości. Ilona Linczowska, kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Wistula Terra Culmensis. Rozwój przez tradycję z siedzibą w Sztynwagu, to gmina Grudziądz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Jest z nami także Paweł Biały, wiceprezes zarządu bydgoskiej lokalnej grupy działania Dwie Rzeki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nasz region jako jedyny w kraju w tak szerokim zakresie wykorzystuje lokalne grupy działania do realizacji ważnych społecznie projektów. Zanim o konkretnych działaniach powiedzmy generalnie, czym są lokalne grupy działania, kto do nich należy, jak wygląda codzienność, co to są LGD? Ilona Linczowska.
Lokalne grupy działania są to organizacje pozarządowe, które funkcjonują jako stowarzyszenia. Składają się z przedstawicieli sektora publicznego.
Tworzą czyli urzędów na przykład, tak?
Urzędów gmin, tak. Urzędów
samorządów.
Gmin, sektora gospodarczego są to przedsiębiorcy oraz rolnicy. Sektora społecznego są to organizacje pozarządowe oraz lokalnej społeczności, czyli mieszkańców.
No właśnie, czyli zwykły mieszkaniec też może do takiej lokalnej grupy działania należeć.
Oczywiście, oczywiście. Mamy też członków wspierających. W naszym przypadku jest to Starostwo Powiatowe w Chełmie.
Lokalna grupa działania Wistula Terra Culmensis obejmuje swoim działaniem aż 10 gmin. To spory obszar.
Oczywiście, jest to spory obszar. Nasza lokalna grupa działania obejmuje obszar trzech powiatów. Cały powiat grudziądzki, trzy gminy z powiatu chełmińskiego oraz jedna gmina z powiatu wążewskiego.
To są gminy m.in. Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Płużnica, Stolno. Dlaczego akurat te gminy weszły w skład lokalnej grupy działania? Je coś szczególnie łączy? Czy to przypadek? Były chętne po prostu.
W 2006 roku, kiedy pojawiła się możliwość utworzenia lokalnych grup działania, nasze stowarzyszenie zostało powołane i składało się z czterech gmin. Były to gmina Lisewo, Chełmno, Stolno oraz Grudziądz. Są to gminy należące administracyjnie leżące obok siebie. Wójtowie spotykali się. Powstała inicjatywa stworzenia organizacji, która będzie dysponowała też środki unijne. W 2015 roku poszerzyliśmy się o obszar sąsiadujących gmin. Wójtowie podczas spotkania stwierdzili, że jednak duża grupa, większe możliwości, większe środki. Spotykaliśmy się też często, także dla nas była to szansa, dla podmiotów, które tworzą, też była to szansa. Także stąd też
10
gmin
z trzech powiatów tak naprawdę, czyli tworzy się taki montaż, taka współpraca ponadpowiatowa, można powiedzieć.
Oczywiście.
A 10 gmin, każda gmina jest różna, łatwo znaleźć jakiś wspólny mianownik? Dużo jest konfliktów?
Konfliktów oczywiście nie mamy. Jesteśmy gminami nowiejskimi, typowo rolniczymi. Większość gmin z naszego obszaru stawia na rolnictwo. Teraz idziemy w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. To jest kierunek, w którym zmierzamy. My jako lokalna grupa działania też pozyskaliśmy środki w naszej lokalnej strategii rozwoju. Też w tym kierunku idziemy, wspieramy lokalną przedsiębiorczość, lokalną społeczność, urzędy gminy.
Czyli jest coś, co łączy, na czym taka wspólna baza, na której można budować współpracę. Jeśli dobrze rozumiem.
Tak.
Nowością tej unijnej perspektywy są lokalne grupy działania, które powstały w miastach, bo dotąd LGD kojarzyły się z działalnością na terenach wiejskich. W naszym regionie było 20 takich lokalnych grup. Teraz powstało 8 miejskich i przykładem miejskiej lokalnej grupy działania jest grupa Dwie Rzeki. Kto wchodzi w skład waszej grupy i ta grupa powstała właśnie dlatego, że są unijne pieniądze, jak rozumiem.
Tak, dokładnie. Inicjatywa powstania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki. To jest rok 2015, właśnie w tym momencie, kiedy przygotowaliśmy się do absorpcji tych środków, które są w tej perspektywie. Kto wchodzi? W założeniu całego rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, te lokalne grupy działania mają obejmować swoim zasięgiem nie więcej niż 150 tysięcy osób. Także u nas, w przypadku miasta Bydgoszczy, mogliśmy włączyć do stowarzyszenia, czy objąć wsparciem stowarzyszenia, tak naprawdę nawet nie całe miasto. Musieliśmy na podstawie badania, które było prowadzone, diagnozy, wybrać te, u nas akurat 7 jednostek urbanistycznych miasta Bydgoszczy.
Czyli 7 dzielnic.
7 dzielnic, upraszając 7 dzielnic, które zostały objęte, będą objęte wsparciem w ramach lokalnej strategii rozwoju. Natomiast samo stowarzyszenie działa szerzej, tak? Bo to jest tylko lokalna strategia rozwoju, o której mówimy. Natomiast to jest działalność na rzecz całego miasta Bydgoszczy, jak i szerzej całego województwa.
Ale kto tworzy? Czy tak jak w przypadku LGD-ów działających na terenach wiejskich, to także jest przedstawiciel samorządu?
Tak, u nas jest łatwiej, bo jest jeden przedstawiciel samorządu, tak? Czyli miasto Bydgoszcz. Do tego oczywiście sektor gospodarczy, czyli przedsiębiorcy z terenu miasta Bydgoszczy oraz sektor społeczny, silnie reprezentowany zarówno przez mieszkańców, jak i przez organizacje działające na terenie miasta Bydgoszczy. Tutaj sama inicjatywa powstania w ogóle lokalnej grupy działania, jest to inicjatywa Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy mieście Bydgoszczy, która zainicjowała proces tworzenia, także automatycznie de facto ten sektor społeczny był tym sektorem wiodącym.
Ale była w ogóle potrzeba stworzenia takiej grupy w mieście, no bo są organizacje pozarządowe, które działają na co dzień, są różne instytucje zajmujące się kulturą, sportem, turystyką, jaka jest wartość dodana takiej miejskiej, lokalnej grupy działania?
To jest ważne. No, naszym zadaniem jest troszeczkę wybór podmiotów, tak, czy dofinansowanie podmiotów, które mają troszeczkę odciążyć samorząd w realizacji zadań, które samorząd ma właśnie w tych aspektach, o których mówiliśmy. Szczególnie ważnym aspektem jest realizacja tych zadań w zakresie włączenia społecznego, czy też przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, czyli dla nas jako miejskiej, lokalnej grupy działania, no, to jest realizacja zadań typowo związanych z aktywizacją społeczną, z animacją lokalną i pod tym kątem my koncentrujemy się na tej części. Miasto i jednostka samorządu ma dodatkowo działać w obszarach innych, czyli typowo inwestycyjnych, typowo rewitalizacji twardej tak zwanej, czyli tej inwestycyjnej. My mamy uzupełniać tą ofertę w zakresie tworzenia życia na tych obszarach już upiększonych ze środków inwestycyjnych.
O tych konkretach jeszcze porozmawiamy. Pani Ilono, jak wygląda zarządzanie lokalną grupą działania? Kto podejmuje decyzje? Jak wypracowuje się pomysły, kompromisy? Kto gasi pożary?
W pierwszej kolejności decyzję podejmuje zarząd. Zarząd jest pięcioosobowy w naszym przypadku. Są to przedstawiciele z jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład naszej lokalnej grupy działania. I to są decyzje, które są podejmowane na szybko. Jeżeli chodzi o decyzje ważne z punktu widzenia funkcjonowania lokalnej grupy działania, podejmowania decyzji, co robimy dzisiaj, jakie zadania będziemy podejmować w przyszłości, spotykamy się z włodarzami gmin, organizujemy spotkanie i tam wtedy dyskutujemy, jaki kierunek obieramy, jakiego rodzaju zadania najpierw wdrażamy, w jakim kierunku kierujemy środki. Także tutaj też jakby głównym organem, który nadzoruje działalność stowarzyszenia, jak w każdym stowarzyszeniu jest zarząd, ale my jakby słuchamy głosów samorządów, spotykamy się też z mieszkańcami, prowadzimy konsultacje. Także wszystko tutaj podejmujemy wspólnie. Ostatecznie podpis składa prezes, tak?
Państwo istnieją od roku 2006. Obecna perspektywa unijna, cała ta idea mocno różni się od tej poprzedniej unijnej perspektywy, gdzie także były pieniądze dla lokalnych grup działania?
Na pewno różni się. Na pewno różni się wielkością środków, jakie nam się udało pozyskać przez naszą lokalną grupę działania. Poprzednia perspektywa było to 4,5 miliona, a teraz jest to 26 milionów. Także to jest na pewno ta namacalna różnica, którą, że tak powiem, cyframi widać. Jeżeli chodzi o wdrażanie środków, na pewno też jest to trudniejsze zadanie, większe środki, większa odpowiedzialność, większa dokumentacja. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, w poprzedniej perspektywie realizowaliśmy tylko środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. Teraz udało nam się pozyskać środki też z regionalnego programu operacyjnego, z dwóch źródeł. Jest to Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jako LGD w poprzedniej perspektywie nie wdrażaliśmy tych zadań. Dla nas to są zadania, jako dla LGD, zadania nowe. Dla jednostek samorządu terytorialnego są to zadania, które oni wdrażali. Także dla nas jest to też spore wsparcie, też uczymy się od siebie nawzajem.
Lokalne grupy działania, tak jak już wspominałem, mają do dyspozycji w naszym regionie 500 000 000 zł. To najwięcej w skali kraju. Średnio wychodzi na jedną grupę ponad 18 milionów, ale to jest różnie, bo państwo mają na przykład 26, ktoś ma mniej, ktoś ma pewnie... Ile mają dwie rzeki?
5 milionów.
5 milionów, czyli ta... A skąd taka różnica? Jesteście pokrzywdzeni?
Jesteśmy troszeczkę pokrzywdzeni, ale... A tak poważnie to dlatego, że my realizujemy tylko działania z zakresu jednego funduszu, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Także tutaj no, my na terenach wiejskich nie leżymy, także trudno było wdrażać pozostałe aspekty. Natomiast stąd ta rozbieżność, ta dysproporcja w zakresie środków.
No, ale 5 milionów to też jest sporo. Państwo są przygotowani do skonsumowania tak dużych pieniędzy. Trzeba było no właśnie powołać sztab pracowników, otworzyć biuro. Jak wygląda taka codzienność? Biurokracja jest ogromna?
Jak to u nas nie jest najłatwiej z tym wszystkim, natomiast ważny jest ten potencjał kadrowy, który jest. Tutaj staraliśmy się, żeby rzeczywiście przy realizacji tych zadań były te osoby, które mają doświadczenie w realizacji EFES-u, także prym tutaj, jeśli chodzi tą inicjatywę tworzeniu lokalnej strategii rozwoju wzięło na siebie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, które ma bardzo duże doświadczenie w absorpcji tych środków EFES-owskich, także dołączyły do tego pozostałe organizacje, stworzyliśmy biuro, pracownicy pracują, czekają na pierwszy konkurs w ramach EFES-u, no ale nie nudzimy się, mamy inne swoje zadania, które...
No właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy, mówiliśmy przed anteną, generalnie działacie już od roku 2015, ale konkursu jeszcze nie ogłoszono, bo tak długo przeciągają się procedury.
Tutaj jesteśmy na etapie finalizowania procedur naboru wniosków z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. No, myślę, że jesteśmy w ciągu kilku najbliższych dni konkurs ogłosić, ale
nie będziemy... Ale o tym, że konkurs miał być ogłoszony, mówiono już w zeszłym roku.
Tak. Ale teraz już myślę, że jesteśmy naprawdę blisko, ale nie będziemy zapeszać, podawać konkretnych dat. Prosiłbym o śledzenie naszej strony internetowej. Tam myślę, że niedługo coś się już pojawi konkretnego.
O tych projektach jeszcze porozmawiamy. Pani Ilono, 26 milionów. Wy jesteście gotowi do tego, żeby skonsumować, mówiąc tak kolokwialnie, takie pieniądze?
Jesteśmy gotowi. Środki już zostały uruchomione. W zeszłym roku ogłosiliśmy już 3 konkursy. Jeden konkurs był z zakresu infrastruktury ogólnodostępnej, kulturalnej, rekreacyjnej, w tym drogi. Także tutaj środki zostały już zagospodarowane. Ogłosiliśmy też konkurs w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na zakładanie nowych firm i na rozwój istniejących firm. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie środki, które zaplanowaliśmy w ramach konkursu, zostały skonsumowane. Na chwilę obecną trwa podpisywanie umów. Beneficjenci już otrzymują środki, firmy już się zakładają.
Jakie warunki? Na co mogą liczyć beneficjenci? Co otrzymają?
W przypadku zakładania nowych firm jest to wsparcie w wysokości 60 tysięcy złotych. Jest to wsparcie tak zwane premia, czyli 100% dofinansowania z lokalnej grupy działania. Warunki, jakie tutaj trzeba spełnić, nie są ogromne. To jest 60 tysięcy, a tak naprawdę trzeba firmę utrzymać przez 2 lata. Należy stworzyć jedno stanowisko pracy. Samo zatrudnienie też jest kwalifikowalne.
Czyli wystarczy jedno miejsce pracy, sam się zatrudnię, utrzymuję 2 lata i dostaję 60 tysięcy. Znaczy najpierw dostaję te pieniądze.
Oczywiście. No płatność jest wypłacana w 2 transzach, także to też jest ułatwienie, no duży krok, jeżeli chodzi o...
Ale ta pierwsza, większa transza jest jakby od razu, tak? Na zasadzie zaufania.
Tak, na zasadzie zaufania. Jest to 48 tysięcy, które beneficjent otrzymuje po podpisaniu umowy. Za tą część środków dokonuje już zakupy, które sobie zaplanował w biznesplanie, także jest gotowy, nie musi tak naprawdę żadnych środków własnych zabezpieczać. Jest gotowy, żeby rozpocząć realizację działania. W międzyczasie składa wniosek o wypłatę drugiej transzy. Najprawdopodobniej, bo ciężko nam powiedzieć, czy tak się wydarzy, ale przed wypłatą drugą transzę na Urząd Marszałkowski wysyła pracowników na skontrolowanie, czy ten biznesplan został zrealizowany. Też dokumentację się przesyła do Urzędu Marszałkowskiego i wpływa ta druga transza. Od wpływu drugiej transzy należy tą firmę utrzymać 2 lata. Także to są warunki bardzo korzystne. Cieszą się u nas ogromnym zainteresowaniem. Lada moment, bo już w poniedziałek ogłaszamy drugi taki konkurs. Też tutaj zabezpieczyliśmy środki na otwarcie takich firm 15. Także mamy nadzieję, że też będzie zyskał...
A w tej pierwszej edycji ile firm udało się utworzyć?
Udało się utworzyć 23 firmy.
To było tak, że tylu było chętnych? Starczyło dla wszystkich? Czy chętnych było dużo więcej?
No niestety chętnych było dużo więcej. No limit środków, jaki przeznaczyliśmy w tym konkursie, pozwolił nam na dofinansowanie 23 firm.
Oczywiście są jakieś kryteria wyboru, tak? Kto wybiera, jakie to są
oczywiście
kryteria?
No pierwsze warunki, które stawiane są dla wnioskodawców, są to warunki, które określa rozporządzenie ministra rolnictwa. Ono generuje jakby te podstawowe zasady. Drugim etapem są lokalne kryteria wyboru, które zostały opracowane z lokalną społecznością, tworząc lokalną strategię rozwoju, planując zadania. Stworzyliśmy też sobie pewien taki model, co będziemy chcieli realizować, co będziemy premiować, czego u nas jest za dużo, tego nie premiujemy, czego u nas jest za mało, mało, co byśmy chcieli, żeby było.
Czyli
dodatkowo
na przykład
punktujemy.
Co premiujecie u siebie?
No w przypadku zakładania nowych firm na przykład premiujemy no, operacje, które promują naszą lokalną strategię rozwoju, naszą lokalną grupę działania. I jakby tam są postawione warunki, w tym przypadku teraz będzie zamontowanie tablicy informacyjno-promocyjnej. Premiujemy dodatkowo mieszkańców, którzy zamieszkują nasz obszar dłużej niż 2 lata. Wspieramy też kierunek rozwoju przedsiębiorczości, który ukierunkowany jest na rozwój produktów lokalnych, wytwarzanych, pozyskiwanych na naszym obszarze. Także no, są takie kryteria. Po to są stworzone, żeby też rankingować no, te działalności, które są faktycznie na naszym obszarze potrzebne, które w diagnozie, w badaniu nam wyszło, że faktycznie no, tych działalności jest na naszym obszarze mało.
60 tysięcy to są pieniądze, znaczy przedsiębiorca może przeznaczyć na cokolwiek, czy te pieniądze są też dedykowane? Czyli na przykład można kupić maszynę, ale już samochodu nie.
No te pieniądze no, niestety są dedykowane, są limitowane. Pierwszy warunek, jaki jest stawiany, są to rzeczy zakupione, planowane usługi muszą być rzeczami nowymi. Jakby to jest jeden warunek. W przypadku premii, jeżeli chodzi o środek transportu, nie ma tutaj ograniczeń, bo jakby to jest premia, tutaj mają tylko zostać wykazane koszty kwalifikowalne. Koszty kwalifikowalne określa rozporządzenie. One są bardzo elastyczne, no jednak za 60 tysięcy nie da się zweryfikować. To nie są środki, dla których jakby, za które można sfinansować zakup środka transportu i rozpocząć działalność. W naszym przypadku nie było zainteresowania, nie było takich wniosków, które by w ten sposób wnioskodawca chciałby skonsumować w ten sposób środki. Mhm. Jeżeli chodzi o rozwój firm, tam już są większe środki i tam już pomysły na zakup środka transportu. Pomysły były, wnioskodawcy do nas zgłaszali się z takimi pomysłami, ale tutaj ograniczenia, większe środki, także od razu większe ograniczenia. Tutaj tylko wsparcie w wysokości 30% inwestycji, jaka została zaplanowana w ramach działalności, mogła być przeznaczona na zakup środka transportu. Stąd też w naszym przypadku nasi wnioskodawcy nie skorzystali z tego rozwiązania. Zaplanowali sobie inne zadania.
60 tysięcy dla nowych firm, a na rozwój?
Do 300 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście no, większe pieniądze, większe zobowiązania. 30% wkładu własnego już wnioskodawcy musieli zabezpieczyć w formie pieniężnej, niepieniężnej. No i tutaj dodatkowo warunkiem już otrzymania tych środków było utworzenie minimum jednego etatu średniorocznego i utrzymanie go przez 3 lata.
Panie Pawle, to są dobre propozycje.
Bardzo dobry.
To jest tak, że na rynku nie ma lepszych, podobno.
Jak najbardziej. No, jeśli chodzi o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tak naprawdę przeszukując sobie inne fundusze i możliwości sfinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, lepszej oferty niż LGD tak naprawdę na rynku nie ma. Biorąc pod uwagę środki, czy to z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy środki z Funduszu Pracy, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy, są to zdecydowanie środki mniejsze, także tutaj jeśli chodzi o premie, które de facto mogą być nawet do 100 tysięcy złotych, jest to najlepsza oferta, która jest.
Bistula proponuje 60 tysięcy, ale są grupy, gdzie do 100 tysięcy.
Tak, do 100 tysięcy złotych taka premia może na początek może wynosi, także naprawdę lepszej oferty póki co nie ma.
Wy jesteście tak naprawdę grupą jednofunduszową, no i Europejski Fundusz Społeczny, czyli nie będziecie realizować tych projektów związanych z przedsiębiorczością, czy też będziecie?
Nie, nie będziemy realizować tych projektów związanych z przedsiębiorczością. My koncentrujemy się na dwóch tak naprawdę aspektach, no właściwie trzech. Przede wszystkim aktywizacji społecznej, zatrudnieniowej i animacji lokalnej, tak najprościej można by...
Już pan mówił, że nie zapraszamy, bo być może za chwilę ogłosicie konkurs, tak, na jakie projekty, jakie inicjatywy, kto może uczestniczyć, kto może aplikować.
Kto może aplikować? Aplikować mogą tak naprawdę wszyscy. My nie jesteśmy związani terytorialnie, że muszą to być podmioty z naszego miasta. Natomiast realizacja tych wszystkich przedsięwzięć na terenie naszego miasta w ramach obszaru lokalnej strategii rozwoju musi się odbywać. Teraz pierwszy nasz nabór będzie na projekty grantowe, czyli takie projekty do finansowania 50 tysięcy złotych, realizowane w formach uproszczonych, także tak zwanych kwot ryczałtowych. Liczymy na to, że będą to właśnie u nas zainteresowanie być bardzo duże, bo biorąc pod uwagę aktywność organizacji trzeciego sektora, przedsiębiorców, czy nawet...
Ale na co te pieniądze?
Czy nawet samorządu, już mówię. Przede wszystkim na aktywizację społeczną.
Dla nas
aktywizacja społeczna, czyli aktywizacja reprezentacja grup wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i otoczenia tych grup. Na przykład, myślę, że przykłady przemawiałem najlepiej. Mhm. Jeżeli mamy zdiagnozowaną grupę w danej jednostce urbanistycznej, na przykład, nie wiem, w Starym Fordonie, osób starszych, że te osoby starsze są mało zaktywizowane, gdzieś często nie uczestniczą w tym życiu społecznym tak, jak mogłyby uczestniczyć, znajduje się podmiot, który chciałby się organizacją tej aktywizacji zająć, proponuje formę tej aktywizacji, proponuje do jakiej grupy się zwróci osób konkretnie i po weryfikacji wniosku tego typu formę wsparcia może realizować.
Pan mówi grantowe do 50 tysięcy, ale jakieś większe projekty też będziecie realizować?
Tak, tutaj mówimy akurat o procedurze grantowej na tą aktywizację społeczną. Mamy też tak zwane projekty podmiotów innych niż LGD. Tam będą to u nas projekty typowo na aktywizację społeczno-zatrudnieniową, gdzie będzie wymagany ten wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Czyli tutaj głównie kierujemy się do tej rzeszy osób bezrobotnych, czy też długotrwale bezrobotnych z tych obszarów, których chcemy zaktywizować. Zaktywizować kompleksowo, czyli począwszy od tej typowej aktywizacji społecznej, takiej, żeby rzeczywiście wyszli do społeczeństwa poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego w formie staży i później...
Czyli będą na przykład pieniądze, dopłaty do stażowe, tak?
Troszeczkę inaczej my to sobie przewidzieliśmy w lokalnej strategii rozwoju. My raczej spojrzeliśmy pod kątem w kierunku przedsiębiorcy, bo chcielibyśmy, żeby rzeczywiście dane projekty były powiązane dość mocno z przedsiębiorcami, czyli przedsiębiorca wie, jakiego pracownika potrzebuje i wie, jakie kwalifikacje, kompetencje od tego pracownika, jakich kwalifikacji, kompetencji będzie wymagał i tak naprawdę projekt powinien odzwierciedlać tego potrzeby, żeby on sobie rzeczywiście z tych osób chętnych wybrał te osoby, które później będzie w stanie zatrudnić, będą u niego wieloletnimi pracownikami i się na stałe zaktywizują.
Oryginalny punkt widzenia. Dziś rozmawiamy o działalności lokalnych grup działania. Teraz chwila przerwy i po przerwie zanurzymy się w tajnikach pisania wniosków. Zapytamy, czy były problemy, czy beneficjenci mają problemy z pisaniem wniosków. O tym po krótkiej przerwie.
Prince.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś rozmawiamy o lokalnych grupach działania, które w trwającej właśnie perspektywie unijnej, finansowej, no, mają spore pole do popisu. 500 000 000 zł w dyspozycji lokalnych grup działania. Dziś gościmy Ilonę Linczowską z grupy Vistula Terra Culmensis i Pawła Białego z bydgoskiej lokalnej grupy działania Dwie Rzeki. Pisanie wniosków, pani Ilono, beneficjenci mają z tym problem, wy prowadzicie za rękę osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie. Jakie najczęściej błędy się pojawiają we wnioskach?
No oczywiście, pisanie wniosków w naszym przypadku, jak i w ogóle ubieganie się o środki unijne, no na pewno jest procesem ciężkim, niekoniecznie długotrwałym, no ale na pewno sprawia wiele trudności. My oczywiście jako lokalna grupa działania wspieramy naszych wnioskodawców. Każdorazowo, kiedy ogłaszamy konkurs, organizujemy spotkania informacyjne, gdzie pokazujemy krok po kroku, skąd pobrać wniosek, jak wygląda wniosek, jak się czyta instrukcje, jak należy interpretować ten zapis, po jakie dokumenty należy się wcześniej udać do instytucji zewnętrznych, żeby je pozyskać, żeby już na dzień złożenia wniosku ten dokument był. Także organizujemy takie spotkania, organizujemy też szkolenia. To już są szkolenia, gdzie faktycznie siadamy, piszemy wnioski, biznesplan. Ponadto mamy na terenie każdej gminy powołanego gminnego koordynatora, który jest jakby tym pierwszym łącznikiem z przyszłym beneficjentem, który chce do nas złożyć wniosek. Jako że działamy na obszarze 10 gmin, dotarcie do nas do biura dla wielu może być problemem, choćby ze względu odległości. Tak? Mhm. Także na terenie każdej gminy mamy koordynatora. Koordynator jest też przeszkolony, uzbrojony w wiedzę. Pokazuje też niejednokrotnie drukujemy wnioskodawcom te wnioski, no żeby pokazać faktycznie jak się po tej materii poruszać. No są to na pewno ciężkie i trudne. To jest jednak, wniosek jest, opiera się o rozporządzenie, jest instrukcja, no, napisana w języku administracyjnym. Osoba, która tworzy, na pewno bardzo dobrze rozumie. Wnioskodawca nie do końca. Także widzimy to, bo przychodzą do nas wnioskodawcy z problemami. Nam, jako dla pracowników, którzy to oceniają, któryś raz już pracują nad wnioskiem, wydawałoby się to oczywiste. Wnioskodawcy przychodzą, jest to dla nich problem. Także wspieramy. Jesteśmy 3 w biurze, pomagamy, jesteśmy na co dzień dla wnioskodawców, także...
I warto pewnie zasięgnąć opinii, wiedzy, pomocy wcześniej, bo kiedy złoży się taki niepełny wniosek, to później to już może być kłopot, tak? Bo trzeba go cofnąć, tak? Poprawiać, czas płynie, lepiej zawczasu się.
No oczywiście. Jakby w naszym przypadku wygląda to tak, że ogłaszamy konkurs. Dokumentacja na naszej stronie internetowej jest opublikowana minimum 2 tygodnie wcześniej, aniżeli rozpocznie się nabór. Także można się z tym zapoznać, już do nas do biura się zgłosić, czy do gminnych koordynatorów, którzy działają w terenie, skorzystać z porady. Także no, na pewno jest to istotne z tego względu, żeby nie popełnić wniosku błędu, żeby nie złożyć wniosku z błędem. Teraz w tym konkursie mamy taką możliwość, że możemy wzywać do uzupełnień i wnioskodawca może takie braki usunąć. W poprzednim konkursie nie było takiej możliwości, stąd też na etapie tej weryfikacji wstępnej, no niektóre fajne wnioski, fajne pomysły musieliśmy odrzucić, bo brakowało pewnych kluczowych elementów, no, których wnioskodawca nie uzupełnił. No, jest to element niestety nie do przejścia.
I teraz lokalna grupa działania Dwie Rzeki. Wy w zeszłym roku organizowaliście i cały czas realizujecie projekt NET Staże 2. Droga do zatrudnienia. Dla kogo był dedykowany? Kto mógł wziąć udział? Co się działo?
Tak, tutaj my jesteśmy partnerem Kujawskiej Szkoły Wyższej z Włocławka. Jest to projekt realizowany z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Z racji tego, że te procedury związane z wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju, w naszym przypadku z Europejskiego Funduszu Społecznego, się przeciągały, to szukaliśmy innych rozwiązań, działając zgodnie z naszym statutem i naszym celem statutowym, dużo szerzej niż tylko w tym obszarze. Jeśli chodzi o projekt NET Staże, to jest to projekt skierowany do grupy osób niepracujących i nieuczących się, tak zwanych netów, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie tam obejmuje aktywizację społeczną i aktywizację zatrudnieniową, szczególnie ukierunkowaną na podwyższenie mobilności ponadnarodowej. Czyli pod tym kątem, jeżeli dana osoba chciałaby się aktywizować zawodowo w innych krajach, dajemy taką możliwość uczestniczenia w stażu zagranicznym.
I to się udaje? Są chętni?
To się udaje, tak. Akurat dzisiaj pierwsza grupa wyjeżdża do Włoch.
I co tam będą
na staży? Różnie. To jest na początku takiego projektu nasz mentor profiluje taką osobę, pod kątem predyspozycji. Tak później po tej części aktywizacji społecznej ten profil jest ponawiany, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jakiś postęp w tym zakresie aktywizacji społecznej występuje. I na tej podstawie jest dobierany nasz partner zagraniczny, dobiera.
Ale na przykład rozumiem, że ludzie tam trafią do firm, tak?
Tak, trafią konkretnie do firm, na przykład branży turystycznej, na przykład branży logistycznej, językowej, różnie. No to różnie, w zależności od osoby. Nie? Tutaj jest ten profil indywidualny.
Ale konkurs dedykowany dla osób niepracujących,
niepracujących i nieuczących się.
Nieuczących się, warunek był taki, że muszą znać język na przykład?
Była taka kwalifikacja wstępna, natomiast my w trakcie naszego wsparcia przed mobilnością, czyli przed wyjazdem, też tego typu kursy języka angielskiego prowadziliśmy, natomiast na miejscu będą jeszcze mieli kursy języka włoskiego, także też taka wartość dodana dla nich, że będą dość intensywnie przez te 2 miesiące tego włoskiego się też uczyć.
Wydaje się, że rzucali na głęboką wodę, ale chętnie byli, tak?
Chętni byli.
Nabór udało się zamknąć.
Tak, nabór się udało. Jeszcze mamy trzy grupy do zebrania. Wydaje nam się, że będzie to, pójdzie nam to bez problemu, z racji tego, że też mamy bardzo fajnych partnerów zagranicznych i bardzo ciekawe miejsca, bo poza tym, że dane osoby będą odbywały ten staż zagraniczny, to w chwilach wolnych, kiedy nie będą pracowały, mają zorganizowany czas tak, żeby jeszcze poznać trochę kulturę lokalną, poznać miejsce, otoczenie miejsca, w którym się znaleźli. Także pod tym kątem też to te działania animacyjne, turystyczne, krajoznawcze, jest dziś ten program rozbudowany, także jest to oferta dość atrakcyjna.
Netstaże to nie jedyna wasza propozycja.
To realizujemy teraz, tak jak mówiłem, w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą, która jest liderem projektu. Wcześniej realizowaliśmy jeszcze projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mówię, tak jak tutaj chcieliśmy tą naszą aktywność gdzieś troszeczkę kilkutorowo realizować, z racji tego, że sama idea powstania Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki nie orientowała się tylko na lokalnej strategii rozwoju. Nie zakładamy, że po tym okresie programowania to stowarzyszenie zniknie, a wręcz przeciwnie, że będzie takim koordynatorem działań lokalnych. Także do tego tak sobie założyliśmy i do tego będziemy dążyć.
Pani Ilona, wy jesteście widoczni w lokalnych społecznościach, spotykacie się z mieszkańcami, wychodzicie do nich w teren, czy raczej ograniczacie się do pracy w biurze?
Nie, oczywiście jesteśmy otwarci, współpracujemy, zapraszamy do współpracy i organizacje pozarządowe, i lokalną społeczność. Przykładem na takie wyjście do społeczności jest organizacja wydarzeń w terenie. Na funkcjonowanie naszej lokalnej grupy działania pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację szeregu zadań. Już lada moment, bo tak naprawdę 9 czerwca wychodzimy razem ze społecznością lokalną dosłownie w las, na spacer. Będzie to spacer z Nordic Walking, gdzie będziemy zwiedzać fortyfikacje twierdzy Chełmno, zdobywać wiedzę, historię, integrować się, spotykać, a przede wszystkim rozmawiać i słuchać społeczności lokalnej, bo podczas takich wydarzeń tak naprawdę można się bardzo dużo dowiedzieć, co robimy źle, co robimy dobrze. Szczególnie interesuje nas to, co robimy źle, tak? Jeżeli popełniamy jakieś, nie wiem, błędy czy jakieś niedociągnięcia, na przykład, no nie wiem, w kwestii promocji, tak? I ktoś mówi, że tak, ja jestem z tej miejscowości, no nie wiem, nie mam dostępu do internetu, jedynym źródłem informacji dla mnie jest tablica informacyjna, także wracamy do biura i jakby wyciągamy wnioski, tak? Drukujemy nie 400 plakatów, tylko drukujemy 600 plakatów. Także takie spotkania w terenie jak najbardziej.
W ogóle czerwiec będzie militarny, jeśli chodzi o LGD Wistula, bo także piknik jest planowany.
Oczywiście, tak. Tydzień po tym wydarzeniu, o którym wcześniej wspominałam, organizujemy piknik militarny.
W Wielkich Lniskach.
Wielkie Lniska, gmina Grudziądz. Jest to na terenie fortu Wielka Księża Góra. Jest to twierdza Grudziądz, także militarny czerwiec. Promujemy dwie fortyfikacje. Twierdz Chełmno i Grudziądz. To jest okazja pierwsza, gdzie wychodzimy do lokalnej społeczności. Tak jak mówiłam wcześniej.
Ale działają także mobilne punkty informacyjne, czyli jak rozumiem też w terenie państwo się spotykają i informują.
Oczywiście tak. Mhm. Kolejnym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, jest na terenie każdej gminy wystawiamy minimum 2 mobilne punkty informacyjne, gdzie informujemy o wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju, o zadaniach, jakie nasza lokalna grupa działania realizuje, planuje zrealizować. Jest tam zawsze koordynator z terenu danej gminy, który też wskazuje głównie o konkursach, opowiadamy i pytania też są głównie o konkursy. Kiedy ogłosimy, jakie są warunki, jakie są wsparcie. Także też wychodzimy do lokalnej społeczności. W tym roku zaplanowaliśmy sobie postawienie takich punktów w ilości 22. Także jest to dla nas duże wyzwanie, duży obszar. Niemniej jednak jest to rozwiązanie dla nas bardzo, bardzo fajne, bardzo korzystne, bo mamy okazję spotkać się z lokalną społecznością.
Ale nie wszystkie przedsięwzięcia się udają, bo planowaliście Państwo cykl szkolenia ABC Małej Firmy. Dwa z trzech majowych trzeba było odwołać w Świerkocinie i Łasinie. Dlaczego?
Tak, no spotkaliśmy się z takim, no niestety, brakiem zainteresowania udziału w szkoleniu ABC Małej Firmy.
Ale gdzie taki problem? Nie ma chętnych? No bo z drugiej strony, jeśli jest konkurs, to pani mówi, że bardzo wiele osób się zgłasza.
Oczywiście. Myślę, że pierwszy problem, jaki tutaj się pojawił i stąd też jest ten brak zainteresowania, nie ogłosiliśmy jeszcze konkursu, nie został on opublikowany. Beneficjenci nie widzieli wniosków, nie widzieli zasad, jakie należy się ubiegać. Ciężko nam powiedzieć, bo nie spotkaliśmy się jeszcze. Właśnie teraz trwa szkolenie, on w Lisewie odbyło się. Koleżanki, które są na szkoleniu, mieli zapytać uczestników, dlaczego jest taka niska frekwencja, dlaczego oni by się nie zapisali i dlaczego
ABC Małej Firmy to szkolenie dotyczące w ogóle prowadzenia też działalności.
Prowadzenia, zakładania działalności, poruszania się po urzędach, komunikacji z urzędem, jakie czynności należy spełnić. To szkolenie jest dedykowane między innymi dla osób, które będą chciały lada moment skorzystać z naszych środków, żeby uzbroić ich w taką podstawową wiedzę, jeżeli uzyskają te środki, do jakich instytucji i z jakimi, że tak powiem, problemami, bolączkami będą się spotykać.
W minionej perspektywie unijnej sporo mówiło się o tym, że no pieniądze, szczególnie na miękkie projekty, nie były zawsze wydawane efektywnie. Organizowano szkolenia, które nie były potrzebne, nie badano efektów projektów. Panie Pawle, teraz jest inaczej? Efektywność realizowanych projektów jest sprawdzana? Jest inne podejście?
Czy efektywność zawsze była sprawdzana, natomiast to, co było przyczynkiem skierowania tak dużych środków, szczególnie w tym aspekcie miękkim, do lokalnych grup działania, wydaje się ta oddolność i partycypacyjność lokalnych grup działania. Oddolność, czyli rzeczywiście zlokalizowanie, realizacja potrzeb typowo lokalnych, i partycypacyjność, czyli współuczestnictwo mieszkańców danego obszaru w wydatkowaniu tych środków, zarówno od początku, od diagnozy, po finalne rozliczenie.
Ta zmiana filozofii, żeby najpierw zbadać, jakie są potrzeby, tak jak pan mówi, tak? Dokładnie. Że to pracodawcy powinni powiedzieć, kogo potrzebują, i pod tym kątem organizują.
Dokładnie. Nie zawsze instytucje centralne, instytucje systemowe do końca wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie w danej gminie. Wręcz odwrotnie. Często nie mają takiej wiedzy. Robiąc statystyczne badania, nie dochodzą do takich wniosków, jak my dochodzimy po spotkaniu z mieszkańcami w danym obszarze, którego problematyka dotyczy. Dlatego tak jak tutaj samo założenie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczny, w ramach którego funkcjonujemy. Jak to kiedyś na jednej konferencji marszałek województwa dość chyba trafnie powiedział, że jest taki duży budżet obywatelski, z którego chcemy skorzystać w ramach tej perspektywy Unii Europejskiej.
Pani Ilono, już kończąc, działacie od 2006 roku. Dostrzegacie jakąś zmianę, że lokalna grupa działania wpłynęła na ten lokalny krajobraz faktycznie, realnie? Ożywiła
ludzi? Oczywiście zmiany widać. Począwszy od zmian infrastrukturalnych, tak? Pojawiło się wiele świetlic wiejskich, wiele placów zabaw za pośrednictwem naszej lokalnej grupy działania sfinansowanych. To jest taki pierwszy namacalny. Na pewno społeczność lokalna się zintegrowała. Powstało wiele organizacji pozarządowych. Są to małe organizacje, one dopiero raczkują. Widać większą chęć angażowania się w działalność. Na pewno środki na rozwój przedsiębiorczości też pokazały, że rozwinęła się ta przedsiębiorczość. Współpraca między organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym na pewno też się zacieśniła. Lokalna społeczność, mieszkańcy też mają większe zaufanie zarówno do samorządów, jak i do organizacji pozarządowych.
28 lokalnych grup działania działa w naszym regionie. Dziś opowiadaliśmy tylko o dwóch, to oczywiście wycinek, ale lokalne grupy działania obejmują niemal całe województwo. Warto śledzić te informacje o kolejnych naborach, wnioskach, pojawiają się na stronach. Każda grupa ma stronę, prawda? Więc tam można szukać. Te informacje są także na stronie kujawsko-pomorskie.pl. Tych konkursów będzie z pewnością coraz więcej, bo jak już mówiliśmy wielokrotnie, 500 000 zł do rozdysponowania. No i jak słyszeliśmy, jeśli chodzi o przedsiębiorców na przykład, no to są bardzo dobre propozycje. Bardzo Państwu dziękuję. Ilona Linczynowska, kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Vistula Terra Culmensis, rozwój przez tradycję, z siedzibą w Sztynwagu, była naszym gościem, i także Paweł Biały, wiceprezes ze zarządu bydgoskiej lokalnej grupy działania Dwie Rzeki. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.
To był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.